Uchwały z PCPR-u, dotyczy on Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proszę jeszcze, jeśli można, panie dyrektorze, jak pan... Kilka słów na ten temat powie, to są pieniądze.
Szanowni państwo, po przeanalizowaniu wydatków wszystkich do dnia wczorajszego pozamykaliśmy wszystkie te obszary, które są realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji i została kwota 9023 zł przede wszystkim z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, sportu, turystyki i tam macie w uzasadnieniu się to znajduje, jakie kwoty są przenoszone. I chcemy tą pozostałą kwotę przenieść na dofinansowanie do sprzętu pomocniczego, ortopedycznego i środków technicznych, tak aby wykorzystać maksymalnie pulę środków PFRON-owskich i żeby nie zwracać pieniędzy do PFRON-u.
Dziękuję bardzo. Proponuję, żeby to był projekt uchwały według druku numer 8 w punkcie 9H. Czy ktoś ma inne uwagi i wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. W tej chwili jest 16 radnych. Stwierdzam, że jednogłośnie wprowadziliśmy projekt uchwały według druku nr 8. Głosujemy cały porządek. Kto jest za tym, aby przyjąć zmieniony porządek obrad? Proszę bardzo, podniesienie ręki. Jednogłośnie stwierdzam, że porządek obrad został przegłosowany. Przechodzimy do następnego punktu, przyjęcie protokołu z 30 listopada. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć protokół z 30 listopada 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Głosujemy, szanowni państwo radni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednej osobie wstrzymującej stwierdzam, że projekt uchwały, protokół z 30 listopada został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwały Rady Powiatu Brzeskiego. Panie starosto, czy pan będzie przedstawiał?
Czekamy na pytania.
Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Socha.
Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni radni, miałbym pytanie. Swego czasu tam składałem interpelację w sprawie tych dwóch ważnych zadań, które są realizowane w BCM-ie. Chodziło o aptekę i o ten pierwszy etap cyfryzacji. Tam były układane kable pod system informatyczny. Więc tutaj w sprawozdaniu zauważyłem, bo nie otrzymałem jeszcze do tej pory na ten temat informacji, ale widzę, że tutaj jest już informacja w sprawozdaniu, że powiedzmy, to jest tak, na posiedzeniu 5 grudnia, punkt 13, to będzie strona trzecia. Zarząd przyjął informację, że podczas realizacji inwestycji przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala, chodzi o tą aptekę szpitalną w Brzeskim Centrum Medycznym, widzę, że tutaj zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac, więc miałbym pytanie, czy ten termin 22 będzie dotrzymany. To jest pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie jest, chciałbym wiedzieć od zarządu, czy ta inwestycja jest nadzorowana przez wydział, przez WIR starostwa, czy to jest nadzorowane przez służby techniczne BCM-u. A drugie pytanie byłoby dotyczące tej najważniejszej inwestycji. Chodzi o tą budowę bloku operacyjnego i tutaj jest informacja na 8 stronie, punkt 19, że zarząd podjął decyzję unieważnieniu postępowania na to zadanie. Czy można byłoby coś więcej na ten temat się dowiedzieć? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan
Stanisław. To na pierwsze pytanie. Tą inwestycję prowadzimy my jako powiat, nadzoruje WIR. Będzie zgodnie z terminem zakończone, z tym przedłużonym terminem zakończone. Na drugie pytanie proszę panią sekretarz.
Tak, jeżeli chodzi o informatyzację, to sieć, pierwszy etap jest zakończony i odebrany. Przygotowujemy przetarg do drugiej, czyli już do zakupu sprzętu i jest pierwsza jaskółka, że nasz projekt też został zatwierdzony, więc ruszamy z drugą częścią e-szpitala. Jeżeli chodzi o blok operacyjny, pierwszy przetarg był unieważniony z tego względu, że zgodnie z tym terminem, który obowiązywał, daliśmy nawet 19 dni, budować szpital mogą specjalistyczne właściwie jednostki, które mają doświadczenie w budowie takich bloków operacyjnych. Kwota też, którą myśmy zabezpieczyli zgodnie z kosztorysem, prawie 9 milionów, tam 700, prawie 10 milionów. Przetarg pokazał, że jest to 3 miliony więcej, więc powtarzamy, już jest ogłoszony kolejny przetarg, 8 będzie otwarcie tego drugiego przetargu. Jest powtórzony po prostu ze względu na tak wysoki koszt.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś, pan radny Jączyk, proszę bardzo, chce zadać pytanie?
Ja bym prosił o taką ogólną informację dotyczącą posiedzenia z 12 grudnia, dotyczącą uchwał o zbyciu działek. Które to tak, żeby sprecyzować, pani naczelnik na pewno będzie odpowiadała, które to działki.
Proszę bardzo, pan starosta.
No pani Izabela Wiechać.
Proszę bardzo.
Proszę państwa, to chodzi o te działki, na które państwo wyrażali zgodę na poprzedniej sesji na zbycie na terenie Grodkowa i tu w Brzegu. I dodatkowo jeszcze działki też na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 3 małe budowlane i jedna troszkę większa. Te, które były o wartości poniżej 100 tysięcy złotych. Także temat jest państwu znany z poprzedniej sesji, a oprócz tego na tych zdjęciach, na tej ortofotomapie, które państwo poprzednio dostali, to te pozostałe o wartości mniejszej niż 100 tysięcy, na które nie wymagana jest zgoda Rady, też są zaznaczone. Także to chodzi o wszystkie działki, które zresztą w projekcie budżetu również są wykazane.
Czy ktoś z państwa radnych chce zadać pytanie sprawozdane? Proszę bardzo, pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, panie starosto, strona 8. Punkt 19. Unieważnienie postępowania, modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego, budowa bloku operacyjnego. Ja chciałem się zapytać, skąd wynika kwota właśnie 9 milionów 819 tysięcy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie środki na realizację. To jest jedno moje pytanie. Natomiast drugie pytanie w tym samym punkcie. Czy warunki postępowania w tym drugim przetargu zmieniły się, czy po prostu jest jeszcze raz ogłoszony taki sam przetarg, taki sam zakres, takie same obwarowania i liczymy po prostu na to, że któraś z firm 3 miliony zejdzie, żeby mogła realizować to zadanie.
Pani sekretarz, proszę.
Proszę państwa, więc tak, skąd 9800? Oczywiście cała budowa bloku operacyjnego to 14 milionów 700, ale tu jest podzielone na budowlane i dostawa sprzętu. Ponieważ dostawa sprzętu wymaga aż 60 dni w przetargu, kiedy musi to na BIP-ie wisieć, budowy 14 dni. Stąd ten kosztorys opiewa na tę część budowa bloku operacyjnego, ale tylko na czysto budowlane rzeczy. Czy zostało tutaj jeszcze doprecyzowane, bo te pytania, które były kierowane do nas, zapytania w trakcie przetargu, kiedy był ogłoszony, to o te pytania i o te odpowiedzi jak gdyby został uszczegółowiony ten przetarg i to zapytanie i z takimi poprawkami oczywiście został ogłoszony. Nie zmieniamy ceny i nie zmieniamy innych warunków, tylko te uzupełnienie i doprecyzowania.
Dziękuję.
Czy będzie mniejsza? Wykonawcy byli na otwarciu, obydwaj, też widzieli naszą cenę, jaką mamy proponowaną, bo w tym momencie się to ujawnia, jaka była wartość, którą myśmy mieli zabezpieczone i jakie oni wartości. Liczymy na to, że jednak trochę skorygują.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chce zadać pytanie do sprawozdania? Proszę bardzo. Pan radny Komarzyński. Przepraszam, Komarnicki. Przepraszam bardzo.
Strona, panie starosto, strona szósta, trzeci punkt. Jeśli chciałbym się dowiedzieć coś więcej, bo jest dokumentacja przygotowywana na wydzierżawienie naszego budynku. Chciałbym się spytać, czy mówimy już o jakichś cenach i to jest pierwsze pytanie, a drugie, czy kiedykolwiek, gdziekolwiek ogłaszaliśmy, czy reklamowaliśmy, że mamy coś takiego do wydzierżawienia?
Odpowiem od drugiego punktu. No, nie ogłaszaliśmy się, ale wiemy doskonale, że poważne mamy problemy ze zbywaniem nieruchomości, a ta nieruchomość jest dużą nieruchomością i no prawie na kilkadziesiąt procent wiemy, że nie byłoby no chętnych. Ale mamy chętnych, tak jak powiedziałem, w prywatnej szkole. Ta prywatna szkoła jest zainteresowana. Jeszcze nie negocjowaliśmy ceny, ale proszę państwa, na pewno to nie będzie cena, od razu informuję, że taka jak mieliśmy z Wyższą Szkołą Humanistyczną. Mało tego, chcę dodać, że ta szkoła prywatna funkcjonuje od jakiegoś czasu, oni tam są, bo oni byli podnajemcą Wyższej Szkoły Humanistycznej. Czyli no, na pewno dojdzie po nowym roku do rozmowy, do ceny.
I to będzie decyzja Rady.
I oczywiście ta cena będzie negocjowana, decyzja będzie Szanownej Rady.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jączyk.
Ja odnośnie tego pytania jeszcze, panie starosto, no myślę, że nic nie stałoby na przeszkodzie mimo wszystko dać jakieś ogłoszenie ofertowe, chociażby z racji, ja powiem, takiego spokojnego sumienia. Nikt nie jest wyrocznią, nie wiemy. No, ja wiem, że są trudności na rynku nieruchomości, ale to tak powiem nawet dla bezpieczeństwa zarządu. Dlaczego nie zapytać? A nuż, za przeproszeniem, widelec, ktoś się trafi z ciekawszą ofertą.
No może i racja, a może nóż i widelec, może ktoś się znajdzie. No w każdym bądź razie dobrze, damy ogłoszenie, damy procedurę, tylko musimy przede wszystkim ustalić, czy to sprzedajemy, czy wynajmujemy. No to też trzeba zdecydować. Tutaj, jeżeli chodzi o szkołę tą prywatną, to jest wynajmowanie. A jeżeli chcemy sprzedać, bo pewnie bylibyśmy też i zainteresowani sprzedażą, no to pójdziemy w tym kierunku.
Dziękuję bardzo. Jeszcze radna Cecylia Stebik. Czy w tej samej sprawie? Proszę bardzo.
Znaczy, ja uważam, że sprzedaje się tylko raz. Nie? To nie jest zawsze najlepsza decyzja, niekoniecznie. Ale jeżeli chodzi o wynajm, to też w zależności, jaka umowa pod ten wynajm będzie podlegała. Bo przede wszystkim, jeżeli wynajmujemy, bierzemy pieniądze, nie wymagamy niczego, to okaże się, że za ileś lat już nie będzie co sprzedać. Nie? Nawet. Także tu chodzi o to, na jakich zasadach my to wynajmiemy. Nie?
To znaczy, ta szkoła, która chciałaby podnajm, ona już robiła, to znaczy ona tam po części te rzeczy najważniejsze, łącznie z Wyższą Szkołą Humanistyczną, te remonty jakieś tam były niezbędne, że oni uczestniczyli finansowo, na ile mogli oczywiście. Dla mnie no, ta szkoła kojarzy się ze szkołą, czyli dlatego jak wyszli z taką prośbą, wyszło prywatne gimnazjum, to, nie, czy szkoła podstawowa, szkoła tak, zespół szkół, Ona rzeczywiście, tak jak zrobiliśmy taki biały wywiad, ona się rozwija. No to dla nas by było to całkiem niezła sprawa, aczkolwiek no taki dobry interes, że tak powiem, jak myśmy zrobili z Wyższą Szkołą Humanistyczną, obopólny oczywiście, ale dla nas bardzo dobry, no bo jednak wynajmowaliśmy miesięcznie 10 tysięcy złotych. No to był dobry interes. Aczkolwiek kanclerz mówi, że dla nich też był dobry.
Proszę, pani radna Cecylia Zdebik.
Punkt szósty, strona szósta. Rozumiem, że przyjęliśmy to wygaszenie trwałego zarządu przez szkołę zawodową, a jak nie znajdzie się żaden, kto będzie wynajmował, pod czyj zarząd przejdzie ta szkoła, ta sala gimnastyczna?
Może pani naczelnik.
Proszę państwa, myśmy już rozstrzygnęli przetarg na najem tej sali gimnastycznej i dlatego była decyzja wygaszająca trwały zarząd. Co prawda umowa nie jest podpisana jeszcze i powinna być podpisana w przyszłym tygodniu. Jeżeli by nawet do podpisania nie doszło, to w decyzji mamy taki zapis, że administruje nadal szkoła do czasu sprzedaży lub zawarcia umowy tej najmu.
Proszę bardzo, pan radny Niesłuchowski.
No w pierwszej kolejności chciałem troszeczkę dopytać właśnie odnośnie Jana Pawła. Na jakich to zasadach i jaki podmiot wyraził chęć dzierżawy?
Pani naczelnik.
Proszę państwa, odbył się przetarg na najem. Okres umowy 10 lat. Na naszym BIP-ie jest jeszcze projekt tej umowy, także może się pan radny zapoznać razem z zaproszeniem do składania ofert. I podmiot, który jest zainteresowany, który złożył ofertę, to osoba fizyczna prowadząca działalność jako Coco Dance, ta szkoła tańca. Także jeżeli coś bliżej, to treść dokładnie umowy, która będzie podpisana, no to jest na naszej stronie internetowej.
Dobrze, a jaką kwotę udało się uzyskać w ramach przetargu?
Proszę państwa, niestety równą cenie wywoławczej, czyli 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. I był to jedyny podmiot, który w ogóle był zainteresowany. Doświadczenie, proszę państwa, nam pokazuje, że również przy przypadku przy ulicy Młynarskiej nie możemy się spodziewać ani kokosów, ani też miliona osób chętnych, bo to są duże obiekty, których utrzymanie kosztuje bardzo wiele. Więc rynek nam odpowiedział.
Dobrze, ja mam jeszcze pytanie odnośnie, nie wiem, wydaje mi się posiedzenia 12 grudnia. Odbyły się posiedzenia komisji, właśnie, trudno mi się właściwie odnieść, do ostatniej strony właściwie, bo o tym traktuje punkt 21. Odbyły się posiedzenia komisji wspólne budżetu i rozwoju. Został sformułowany wniosek komisji konkretny o zmianę w budżecie, a ja nie znajduję tutaj na tych kilku stronach w ogóle wzmianki na przedmiotowy temat. Czy zarząd w ogóle w tym temacie obradował? Jeśli tak, w jakiej formie została podjęta decyzja w przedmiotowym zakresie. Chyba to, że to było, że coś mi umknęło.
Proszę bardzo.
O wniosek komisji.
Rozumiem, tak, że chodzi panu o te wnioski dotyczące ulicy Jana Pawła i wpisanie też dodatkowych pieniędzy na DPS, tak?
Tak.
Pani skarbnik, jest pani w stanie odpowiedzieć na to?
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o wnioski, które zostały złożone na zarządzie, były one omawiane razem z projektem. Natomiast jeżeli chodzi o zapis w protokole, no to tutaj trudno mi się odnieść do tego, ale były one omawiane i zarząd rozpatrywał te wnioski.
No bo wie pani, dwa razy to czytałem, myślę sobie, czy ja dobrze widzę, czy źle widzę. Na proceduralnie w procedurę uchwalania budżetu wpisane jest, że zarząd musi te wnioski rozpatrzyć. Tak. Próżno tego szukać w sprawozdaniu z prac zarządu. Jest natomiast inna informacja, że zarząd przyjął do wiadomości, że komisje pozytywnie zaopiniowały.
Zarząd jak
to
najbardziej.
Są dwie bardzo rozbieżne informacje.
To znaczy...
Zarząd przyjął informację, że komisje pozytywnie, bo tak było w tym tonie, że tak powiem, na zarządzie taka dyskusja była. Akurat zapis jest może bardzo skąpy w protokole, ale było to bardzo omawiane, były te oba wnioski omawiane. Przedstawiona komisja, przedstawione wnioski opinii, włącznie z tym, że komisje pozytywnie te wnioski zaopiniowały, tak, takie były rozmowy. Zarząd rozpatrywał, analizując możliwości, czy te wnioski uwzględniać. W przypadku jednego wniosku częściowo w projekcie budżetu ten wniosek już był uwzględniony, więc zarząd negatywnie ustosunkował się do wniosku tego klubu. Natomiast w drugim przypadku zarząd też negatywnie się ustosunkował, aczkolwiek prace będą w trakcie roku na ten temat prowadzone rozmowy, żeby tą inwestycję ewentualnie prowadzić. Natomiast na etapie projektu budżetu te dwa wnioski do projektu budżetu nie zostały uwzględnione w takim wydaniu, jak zostały złożone. Gdyż jeden częściowo był uwzględniony, drugi na tym etapie nie został zaopiniowany przez zarząd do wprowadzenia autopoprawki. Dziękuję.
Pan starosta jeszcze chce powiedzieć? Tak.
To znaczy, krótko mówiąc, dwa wnioski zostały odrzucone i to powinno być wpisane w protokole, to chyba gdzieś umknęło. Jednoznacznie to powinno być zapisane. No i to trzeba uzupełnić.
Czy pan radny Niesłuchowski chce kontynuować?
Nie, to proszę, żeby to zostało uzupełnione i panie starosto, mam rozumieć, panie z szefem wszystkich szefów, wnioski zostały odrzucone, tak?
Krótko. Ale to będziemy budżetową uchwałę. Bo
pani
skarbnik
powiedziała, że zostały częściowo uwzględnione. Znowu jest dwugłos.
Ale prosił bardzo do mikrofonu. Już, dobrze. Pani skarbnik chce jeszcze dopowiedzieć. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, mówiąc częściowo uwzględnione, bez względu na to, że ten wniosek klub złożył już na komisji, regulacje w zakresie płac w tych dwóch placówkach już na etapie projektu, który Państwu został przedłożony 15 listopada, już były uwzględnione. Więc mówię, częściowo już zostało to uwzględnione, bo regulacje były planowane w projekcie budżetu. Nie w tych kwotach, co Państwo wnioskowaliście, bo na taką możliwość budżetu na obecnym etapie nie stać. Natomiast regulacje były w projekcie budżetu już uwzględniane.
Dziękuję za wyjaśnienie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos i zadać pytanie staroście albo zarządowi w sprawie sprawozdania? Nie widzę, więc stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo o zgłaszanie się radnych, jeśli mają właśnie wnioski. Proszę bardzo, radny Tomasz Róża, później pan radny.
Ja chciałem przekazać tylko wnioski, uwagi radnych gminy Grodków. Wczoraj miałem okazję być na sesji. Te wnioski, uwagi, zapytania dotyczą głównie dróg powiatowych. Ja mam to dokładnie wszystko spisane, teraz nie będę rozwijał, tylko po prostu zasygnalizuję krótko. Chodzi o remont drogi Dorogowa, cząstkowy. Mieszkańcy pytają, co dalej z mostem w Wierzbniku. Remont cząstkowy drogi Lipowa przy Lesie Dolne, Wierzbnik, Kolnica. Dalej ta sama sytuacja na drodze między Grodkowem a Żelazną. I również ubytki między Grodkowem a Głębockim. Ja to do biura rady dokładnie złożę, wszystko jest opisane, także sygnalizuję tylko.
Dziękuję bardzo.
Punkty. Dziękuję.
Kto jeszcze chciałby złożyć wniosek? Radny Socha, radny Zeman, przepraszam bardzo, panie radny, radny Ryszard Jączyk, a później pan radny Socha, później radny Zeman.
Ja częściowo też uzupełnię te interpelacje, to co kolega mówił odnośnie dróg, bo na sesji było jeszcze troszeczkę więcej tematów z tym związanych, ale rozpocznę od pierwszej, niezwiązanej z drogami. Też wynikało to z wcześniejszych rozmów i sygnałów. Czy istnieje zagrożenie dla funkcjonowania tak zwanej opieki nocnej i świątecznej w Grodkowie, bo takie sygnały miałem, że gdzieś tam były rozmowy prowadzone odnośnie ewentualnego, znaczy dotyczyło to braku lekarzy, czy jakby niechęci lekarzy dyżurowania właśnie podczas tej opieki nocnej i świątecznej. Druga interpelacja, czy ta sytuacja w kraju dotycząca wypowiadania przez lekarzy rezydentów tej klauzuli opt-out w jakim stopniu dotyczy też może naszego szpitala? Czy jest też takie zagrożenie? I jeżeli tak, czy to powoduje jakąś dezorganizację pracy szpitala, naszego BCM-u? Tutaj już częściowo uzyskałem odpowiedź, ale też poproszę na piśmie, jakie są ostateczne ustalenia dotyczące sytuacji pracowników DPS-u po tych ostatnich spotkaniach na komisjach. I teraz drogi, czy przewidywany jest remont drogi gruntowej Kopice Żelazna? Kiedy i w jakim zakresie planowany jest remont drogi Jędrzejów Starowice? I też interpelacja, gdzie miałem znowu sygnały, że spadające dachówki tworzą jakieś zagrożenie, spadające dachówki z DPS-u w Grodkowie tworzą zagrożenie, czy w związku z tym będą podjęte jakieś działania. Faktycznie sam zauważam, że czasami podczas jakiegoś tam wiatru i niesprzyjających warunków dochodzi do tego, że się te dachówki obsuwają. Także warto byłoby zwrócić na to uwagę, jeżeli nie jest planowany jakiś gruntowny remont, do którego już wielokrotnie się odnosiłem. Dziękuję, tyle.
Dziękuję. Pan radny Socha, później pan radny Semon.
Ja miałbym zapytanie takie, bo tutaj się wywiązała dyskusja między radnym Jackiem Niesłuchowskim, a zarządem. Ja chciałem dopytać, czy to chodzi o to, że w związku z tym, że będzie przebudowa ulicy, miasto planuje przebudowę ulicy na Pawła II, chodzi o skrzyżowanie na ulicy Piastowskiej, bo tam miało być, to chodzi może o rondo tam, żeby wykonać, bo tam rzeczywiście skręcić w lewo to jest duży problem. I tam rzeczywiście mieszkańcy brzegu mówili o tym, że jeżeli byłaby ta inwestycja robiona, żeby nas zarząd wsparł, też może tam byłaby okazja zrobienia tego skrzyżowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, ja bym prosił o przedstawienie informacji w zakresie wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w projekcie budżetu na 2018 rok w pozycji starostwo powiatowe. Prosimy również o wyjaśnienie w zakresie wzrostu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowanych przez starostwo powiatowe oraz o informację dotyczącą wzrostu wydatków na promocję również w projekcie budżetu na 2018 rok z realizacją jakich dodatkowych zadań jest to związane. Prosiłbym również o informacje na temat kształtowania się wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie, w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz prosiłbym o informacje na temat realizowanej czy zrealizowanej już w tej chwili inwestycji związanej z remontem chodnika w Lipowej. Ja informowałem jeszcze na etapie realizacji tej inwestycji o konieczności wykonania barierek bądź zasypania wręcz rowów przy posesjach, oczywiście po zamontowaniu odpowiednich rur. Chciałbym się dowiedzieć, czy znajdą się środki na tego typu rzeczy jeszcze przy tej inwestycji i czy mieszkańcy, bo to głównie oni tutaj sygnalizują niebezpieczeństwo właśnie związane z tym, że poszerzył się chodnik, pogłębił się rów i faktycznie dosyć niebezpiecznie to wygląda. Czy w tym kierunku będą prowadzone jakieś działania? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Komarnicki, proszę bardzo.
Panie starosto, ja bym chciał spytać, bo jakiś czas temu pan dyrektor szpitala ogłaszał, że szpital wygrał parę konkursów programów. Jednym z nich było przesiewowe badania kolonoskopowe. Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy ten konkurs już ruszył. Jeżeli tak, to w jaki sposób społeczeństwo gmin sąsiednich mogą się o tym dowiedzieć? Ja już raz pytałem, dostałem ustną odpowiedź, ale mnie pytają na sesjach radni gminy. Jeżeli nie, to w jaki sposób będziemy o tym poinformowani? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jakby można było, bo mamy sesję za tydzień, w czwartek w gminie, gdyby można było do tego czasu, to bardzo bym się cieszył.
Ale to na piśmie odpowiemy, ale szybko.
Tak, dziękuję.
Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze złożyć interpelację, wniosek? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu brzeskiego za lata 2013-2016. Oraz prezentacja programu ochrony środowiska dla powiatu brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania projektu programu na środowisko. Proszę bardzo, referuje pani magister Marta Stelbach-Orzechowska, kierownik zespołu Ekologika, Pracowni Analiz Przestrzennych i Środowiskowych w Opolu. Prosimy bardzo.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Pani Starosto, Panie Przewodniczący, jesteśmy z firmy Ekologika, moje nazwisko Orzechowski Mariusz. Przygotowaliśmy prezentację na temat programu ochrony środowiska dla powiatu brzeskiego na kolejną perspektywę, czyli lata 2017-2020. Jeśli chodzi o podstawę prawną tego opracowania, to celem nadrzędnym tego opracowania jest realizacja polityki ochrony środowiska, które to polityka jest wyznaczona i zbieżna ze strategiami nadrzędnymi. Jest również, jeśli chodzi o podstawę prawną, to wynika opracowanie tego dokumentu z artykułu 17. Sporządzenie POSI i uwzględnienie celi zawartych w strategiach, programach i dokumentach programowych. Tutaj właśnie w oparciu o ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tam są przytoczone różne strategie krótkoterminowe, które są na różnych szczeblach administracyjnych, czy to wojewódzkich, czy krajowych. Jeśli chodzi o sam dokument, to uchwala go Rada Powiatu, a opiniuje Zarząd Województwa. Taką opinię Zarządu Województwa otrzymaliśmy do tego dokumentu, pozytywną opinię. Jeśli chodzi o aktualizację tego dokumentu, to tutaj jeśli organ uzna za konieczne, wtedy dokonuje jego aktualizacji. Nie ma już szczegółowego zakresu sprecyzowania, że to ma następować co 4 lata. Po prostu jeżeli pewne zapisy się deaktualizują, jeżeli narastają pewne problemy związane z jakością, ze standardami powietrza, ochrony środowiska, wtedy dokonujemy jakichś zmian i modyfikacji. Jeśli chodzi o programy ochrony środowiska, które teraz obowiązującym na daną chwilę jest program, w zasadzie już nieobowiązującym, program na lata 2013-16. On został uchwalony jeszcze w oparciu o starą politykę ekologiczną państwa i zapisy ustawy o zmianie prawa ochrony środowiska mówią o tym, że taki program, który obecnie jest obowiązujący, on stracił ważność 31 grudnia 2016 roku. Natomiast jeśli chodzi o samą strukturę opracowania tego dokumentu, to tutaj głównie została ona opracowana na podstawie wytycznych do opracowania wojewódzkich, gminnych, powiatowych programów ochrony środowiska. W dokumencie przedstawiono cel i zakres opracowania. Są to przede wszystkim przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata, przedstawienie celów, kierunków i zadań usystematyzowanych, czyli nadanie im pewnych priorytetów wykonawczych i przedstawienie wizji rozwoju. To, jak ten obszar związany z ochroną środowiska przyrodniczego będzie nam się kształtował w najbliższych latach, jakie problemy napotkaliśmy podczas analizy i oceny stanu każdego komponentu środowiska. i przedstawienie takich programowych działań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jeśli chodzi o samą strukturę opracowania programu ochrony środowiska, to w programie ochrony środowiska przeanalizowano sytuację społeczno-gospodarczą całego powiatu, ocenę stanu środowiska z uwzględnieniem 11 obszarów interwencji. Są to ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami i edukacja ekologiczna. Te wszystkie komponenty również zostały przeanalizowane z uwzględnieniem zagadnień horyzontalnych, czyli adaptacji do zmian klimatu, działań edukacyjnych i działań monitoringowych. Czyli pod każdym takim komponentem środowiska odnosiliśmy się do ewentualnej prognozy zmian w tym danym komponencie, ale także również patrzyliśmy na te zmiany klimatyczne, jakie mogą w niedalekiej przyszłości zaistnieć. Kolejnym etapem było przeprowadzenie analizy SWOT, czyli dla każdego takiego komponentu środowiska została przeprowadzona analiza mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. Na podstawie tej analizy zostały wyznaczone cele, kierunki i obszary interwencji wynikających z tej oceny stanu. Następnie dokonano zebrania wszelkich zadań wynikających z dokumentów wyższego szczebla czy dokumentów budżetowych, założeń gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To wszystko usystematyzowano w harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na zadania własne powiatu, a także zadania koordynowane, gdzie wskazano jednostki realizujące dane projekty w perspektywie 2017-2020. Opisano również system zarządzania i monitorowania programem, a także możliwe źródła finansowania w tej najbliższej perspektywie i przeanalizowano spójność naszego dokumentu, czyli programu ochrony środowiska powiatu brzeskiego z dokumentami strategicznymi i programowymi wyższego szczebla. Jeśli chodzi o cele i kierunki interwencji, to tak jak wspomniałem wcześniej, celem pierwszym jest poprawa jakości powietrza. Tutaj mamy takie kierunki działań związane z rozwojem energetyki odnawialnej, z ograniczeniem tzw. niskiej emisji, zmniejszeniem zanieczyszczeń z sektora transportowego. Jeśli chodzi o poprawę stanu klimatu akustycznego, czyli celu drugiego, to mamy takie kierunki jak ochrona środowiska przed hałasem oraz realizacja działań służących ograniczeniu hałasu. Celem trzecim jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałanie skutkom suszy. Celem czwartym jest poprawa stanu wód, w tym w obrębie danych jednolitych części wód, tak by zrealizować cel środowiskowy i osiągnąć ten cel środowiskowy, wyznaczony również w oparciu o nowe plany gospodarki wodami, które zostały opracowane nie tak dawno, bo w 2016 roku i była ich aktualizacja. Następnym celem jest ochrona wód i racjonalne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, czyli tutaj mamy przede wszystkim uporządkowanie tej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin, tak by osiągnąć odpowiednie wskaźniki skanalizowania, standardy oczyszczania ścieków. Jeśli chodzi o kolejny cel, to jest ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb adekwatnie do zagospodarowania, czyli przede wszystkim chronimy gleby o wysokich walorach z punktu widzenia przyrody, ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną. W przypadku kolejnego celu to jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a przede wszystkim ograniczenie powstawania odpadów, czy też wzrost procesu recyklingu i odzysku. Tutaj kierunkiem interwencji jest rozwój gospodarowania odpadami, czyli takie elementy jak tworzenie przoków w gminach, czy poprawa właśnie tego systemu gospodarowania. Kolejnym celem jest kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej. Tu mówimy przede wszystkim o takich kierunkach jak ochrona siedlisk przyrodniczych oraz ochrona gatunków chronionych, wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej. Kolejnym celem jest zwiększenie lesistości, zrównoważona gospodarka leśna. Następnym jest przeciwdziałanie poważnym awariom, eliminacja tego ryzyka, czy też na drogach, czy poprzez kontrolę zakładów o zwiększonym ryzyku, zakładów o dużym ryzyku. Tutaj wiemy, że tylko ZT Kruszwica zostanie wpisana lub już jest wpisana, bo na etapie opracowania oni się starali o wpisanie jako zakład zwiększonego ryzyka. Także to będzie jedyny zakład na terenie powiatu brzeskiego, który będzie miał, będzie wpisany w tą listę. I ostatnim celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu. To też jest na bieżąco wpisane również w cykl kształcenia podstawowego, w cykl przedszkoli, szkół. Jeśli chodzi o zarządzanie samym programem, to tutaj wskazaliśmy na kilka instrumentów. Są to instrumenty prawne, czyli akty prawa miejscowego, cały system monitoringu środowiska, gdzie mamy do czynienia z weryfikacją pewnych tych danych poprzez system państwowego monitoringu środowiska, stacje monitoringowe. Instrumentem prawnym są również wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne, które również starosta wydaje w zakresie ochrony środowiska. Instrumentem finansowym są przede wszystkim pomocne przy zarządzaniu tym programem opłaty produktowe, depozytowe, opłaty za korzystanie środowiska, same kwestie związane z opłatami administracyjnymi, dotacje, pożyczki, fundusze unijne. I jeszcze dwa instrumenty, są to instrumenty społeczne, dosyć ważny instrument społeczny, który też na etapie przygotowania tego dokumentu miał miejsce. Jest to przede wszystkim procedura konsultacji społecznych, opinii społecznej, czyli to w jaki sposób te zadania czy wyznaczona wizja strategii przekonuje społeczeństwo, czy nie przekonuje, czy są ewentualnie jakieś ich uwagi, ich pomysły. Instrumentem społecznym jest również edukacja ekologiczna, czyli im więcej mówimy o ochronie środowiska, tym więcej docieramy do ludzi, jakby uświadamiamy im, jakie są bieżące problemy i co należałoby w tych kwestiach naprawić, a co wyeliminować. Instrumentem strukturalnym są dokumenty strategiczne i planistyczne, uwzględniające problematykę ochrony środowiska. Planistycznym jest głównym takim dokumentem miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są aktem prawa miejscowego, ale też również studium uwarunkowań, które kształtuje również te kwestie związane z ochroną różnorodności biologicznej, ochroną przyrody. Monitoring POŚ. Jeżeli chodzi o same monitorowanie programu ochrony środowiska, to monitorowanie wdrażania postanowień programu ochrony środowiska polegać będzie głównie na działaniach organizacyjno-kontrolnych, czyli ocena stopnia wykonania tych zadań, ocena zidentyfikowanych problemów i ocena rozbieżności pomiędzy tym, co założyliśmy w tym programie, a tym, co zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o sam etap monitoringu, to tutaj jest on ściśle powiązany ze sprawozdawczością, czyli z raportami z wykonania programu ochrony środowiska. Starosta jest również obowiązany do sprawozdawczości z wykonania tych zadań własnych, zadań koordynowanych, żeby w jakiś sposób je wykazać, czy one zostały osiągnięte, w jakim stopniu zostały osiągnięte. I te raporty z wykonania programu ochrony środowiska przedstawia się Radzie Powiatu. Na etapie naszego opracowania również opracowaliśmy taki raport z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2014-16, dobrze mówię. I jakby zbliżając się już do końca mojej prezentacji, takie podsumowanie. Jeśli chodzi o strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko tego dokumentu, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, które trwały 21 dni. Podczas tych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski do dokumentu. Na etapie procedury wystąpiliśmy o zakres, a następnie opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Obie opinie były pozytywne, bez uwag. Wystąpiliśmy również do opinii zarządu województwa. To było na mocy programu Prawa Ochrony Środowiska. Była pozytywna opinia z uwagami. Wszelkie uwagi zostały wdrożone, a uchwała przez zarząd przyjęta. I ostatnim etapem, który nastąpi po przyjęciu programu ochrony środowiska, czyli po jego uchwaleniu, będzie przedstawienie podsumowania z tej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionym organom, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi. Z mojej strony to tyle. Myślę, że jeśli są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy i w jaki sposób możemy jeszcze bardziej szczegółowo doprecyzować.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, mamy możliwość zadawania pytań nie tylko do programu ochrony, ale również do raportu z wykonania. Proszę bardzo, Pani Radna Cecylia Stebik.
Proszę nam powiedzieć, jaki ten klimat tak naprawdę w brzegu mamy.
Jeśli Halo? O, już tak. Jeśli chodzi o klimat brzegu, to bardzo podobne pytanie padło również na sesji miasta Brzeg. Tutaj klimat, jeśli chodzi o brzeg, to tak, mamy monitorowane tylko dwie substancje niestety na stacjach, to jest mamy monitorowane tlenki azotu i dwutlenek azotu i dwutlenek siarki. Natomiast nie mamy monitorowanych podstawowych substancji, z którymi są teraz największe problemy, czyli pył zawieszony PM10 i PM2,5. Zarówno miasto Brzeg występowało wielokrotnie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskami o to, żeby takie pomiary, czy to manualne, czy automatyczne, zostały założone na tej stacji. Niestety spotykało się to z wielokrotną odmową i w najbliższym czasie Państwowy Monitoring Środowiska i ta strategia Państwowego Monitoringu Środowiska na przyszłe lata nie zakłada rozszerzenia tych badań w oparciu o te substancje. No macie Państwo założoną klasę C, jeśli chodzi o poprzednie lata, w zakresie właśnie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5. Z naszej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że to wypływa PM10, PM2,5, dlatego jest przekroczony standard, ponieważ to wypływa, proszę, ze strefy opolskiej, tak? Czyli jakby w strefie opolskiej no jest bardzo dużo gmin, jest dużo powiatów przede wszystkim, jest to wszystko wpakowane do jednego wora. Stąd też jeżeli mamy klasę C, no to nie do końca się to zaczyna pokrywać z tłem zanieczyszczenia, ponieważ na etapie opracowania programu ochrony środowiska jest przedstawiana na jednej ze stron tabela z tłem zanieczyszczeń dla każdej gmin powiatu. W tle zanieczyszczeń, które jest wymodelowane algorytmem matematycznym, jest brak przekroczeń dla każdej z gmin, zarówno w zakresie pyłu PM10 i PM2,5. Stąd też widzicie Państwo, że są pewne rozbieżności. Gdy wsadzamy wszystko do jednego wora, nagle mamy przekroczenie, ale najbliższa stacja jest pyłu zawieszonego PM10 w Opolu. Tak? No i tutaj po prostu dochodzi do pewnych nieścisłości, rozbieżności. A tła zanieczyszczeń powietrza, kiedy nawet inwestorzy robiąc coś i odnosząc się do tła zanieczyszczeń powietrza, wynika, że te standardy są dotrzymane. Normy. Tlenki azotu i jest to wszystko też bez przekroczeń.
Może ja tylko dopowiem jeszcze, że jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, jak zwykle. W ochronie środowiska też tak jest. Jeżeli chodzi o to, żeby na terenie powiatu była, powiedzmy, bo były też wcześniej na komisjach takie pytania, stacja, która by badała pył PM10, pył PM2,5, to są to bardzo drogie badania, które wymagają zainstalowania automatycznej stacji, bo te stacje, które funkcjonują, my również mierzymy z naszych środków, to są stacje manualne, czyli najprostsze mierniki, dość dokładne, ale to są takie metody dla tego rodzaju zanieczyszczeń, które mogą być stosowane. Jeżeli chodzi o pył PM2,5, PM10, to wymagana jest tak zwana automatyczna stacja, gdzie mamy wymuszony obieg powietrza. Wymaga ona posiadania terenu, doprowadzenia prądu, stałej obsługi, ogrodzenia i jak dowiadywaliśmy się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, ile kosztuje taka stacja, to 5 lat temu
temu była podobna stacja instalowana w Oleśnie i kosztowała ona 200 tysięcy złotych. Samo założenie takiej stacji. Plus trzeba by było jeszcze doliczyć obsługę, prawda, i merytoryczną, i techniczną tej stacji. Także to są duże koszty dla Wiosiu. I bardzo duże koszty dla nas, bo słyszałam takie głosy, że może by powiedzmy powiat mógł partycypować. No, są to bardzo drogie rzeczy, także póki co no, nie ma możliwości, chociaż myślę, że naciski społeczne są tak duże, że może rzeczywiście gdzieś na szczeblu krajowym zostaną uruchomione takie środki, żeby coraz więcej tych automatycznych stacji pomiarowych było.
Ja jeszcze też uzupełnię też o odpowiedź, ponieważ powiązanie badań monitoringowych, jakby te wyniki przekładają się na opracowanie programów ochrony powietrza. Otrzymaliśmy informację, że programy ochrony powietrza z roku na rok będą precyzowały te dane i one będą w zasadzie wchodziły już stricte w obliczenia i modelowania dla konkretnych gmin. Stąd też stopnia redukcji odpowiednich substancji do osiągnięcia i ich i poziomy redukowania będą już bardziej precyzyjne, ponieważ ten program ochrony powietrza, który teraz obowiązuje, on jest uchwalony z 2013 roku i tam z planem działań krótkoterminowych, on jest dosyć nieprecyzyjny, jakby cały powiat brzeski jest zaklasyfikowany do pozostałego obszaru województwa opolskiego. Wiemy, że z roku na rok już będzie to bardziej precyzyjne i wtedy będziemy wiedzieli, jaka gmina boryka się poprzez ten system modelowania matematycznego z największymi problemami i jakich substancji te problemy dotyczą.
Proszę bardzo, pan radny Komarnicki.
Ja mam taką refleksję mi się nasuwa po pana wystąpieniu. Prosiłbym, żeby pan to do siebie nie brał, broń Boże, bo mamy piękne programy ochrony środowiska na każdym szczeblu, prawda? W każdym szczeblu jest on naprawdę fachowo opracowany program. Tylko się zastanawiam, co z tego wynika, bo akurat mieliśmy przykład w naszym powiecie, kiedy ktoś podrzucił substancje niebezpieczne w jednej gminie plus w naszym mieście i trwało to dosyć długo, zanim zostały usunięte, ponieważ raz, że dochodzono, czyjej to jest kompetencji, wszyscy uważali, że i tak najważniejsze to jest wójt gminy czy tam burmistrz i nie ma tego w programach, począwszy od samej góry, momentalnej reakcji państwa, momentalnej reakcji wojewody na naprawdę rzeczy niebezpieczne. Zostawia się małe gminy z nieszczęściem, ale piszemy piękne rzeczy. Proszę zobaczyć, jak jest pięknie w naszym programie napisane tu ekologicznym, że ja się cieszę, że w tak czystym i bezpiecznym kraju żyję. I tu mnie martwi, bo no po co? Myślę, że dla mnie program byłby ważny. Przy niebezpiecznych sytuacjach wygląda to tak. Tu reaguje, tam reaguje, ten robi w ciągu pół miesiąca po problemie. A u nas to trwało pół roku, prawda? I mogło się skończyć nieszczęściem, bo gdyby te niebezpieczne odpady gdzieś się dostały do tego, to byśmy mogli takie programy sobie pisać wiele razy. Dziękuję.
Czy ma pan jak odpowiedź na to pytanie?
Znaczy tak, faktycznie no, tak jak pan zauważył, te programy ochrony środowiska na każdym szczeblu opracowywane są z jakąś perspektywą. Nie sposób jest, żeby ten program aktualizować na zasadzie bieżących potrzeb na przykład co roku. Jeżeli chodzi o problem tych odpadów niebezpiecznych, poruszyliśmy to zagadnienie w programie ochrony środowiska, przedstawiliśmy jaka była procedura postępowania, tak, z tym związana, ale myślę, że jeszcze pani Aneta uzupełni.
Ja myślę, że tutaj chodzi o głębszy problem. Chodzi o taki problem, że powiedzmy przepisy dają możliwość czasami niejednoznacznego orzeczenia w sprawie. To jakby nie jest wina urzędników,
bo urzędnicy muszą pracować na tym, na tych przepisach, które są. Niemniej jednak chciałam Państwu zwrócić uwagę, że wszystkie ustawy, które są uchwalane, też podlegają opiniom grup, które przedsiębiorców, które lobbują znowu w takim kierunku, żeby te przepisy upraszczać, ułatwiać. I z jednej strony chcemy przedsiębiorcy upraszczać, ułatwiać, a z drugiej strony chcemy później egzekwować. Także to są dwa jak gdyby sprzeczne podejścia, i z których później wynika dużo problemów właśnie. Z racji tej, że bardzo upraszczamy te procedury, żeby uzyskać jakiś efekt, z drugiej strony dajemy możliwość na pewne nieprawidłowości, na korzystanie z tych luk prawa przysłowiowych, które później dają taki efekt, jak mieliśmy tutaj w przypadku miasta Brzeg.
Jeszcze tylko ostatnie zdanie, wtrącenie, to jeśli chodzi o pana kwestię dotyczącą właśnie, że faktycznie te programy na każdym szczeblu, natomiast gdybyśmy nie mieli pewnej organizacji, gdybyśmy nie na etapie tego programu nie wykazali pewnej analizy na każdego komponentu środowiska, czyli to, w jaki sposób mamy ten klimat akustyczny, czy on jest dobry, czy zły, czy jakość powietrza jest dobra, czy zła, nie widzielibyśmy, jakie są jego problemy daleko idące i nie widzielibyśmy, w jaki sposób, w jakich kierunkach te zadania właściwe mają iść. Tak? Czyli przede wszystkim w głównej mierze to działają programy ochrony środowiska dla gmin, ponieważ to gmina jest najbardziej obciążona tymi zadaniami i to gmina tutaj na swoim terenie musi zauważyć te problemy, tak żeby pogodzić te wszystkie komponenty i dotrzymać tych standardów ochrony środowiska. Stąd też zostały przytoczone pewne standardy ochrony środowiska w każdym komponencie, ale też zasygnalizowane problemy, jakie przez najbliższe lata trzeba by było rozwiązywać.
Pan radny Socha chciał zadać pytanie.
Ja tam wcześniej właśnie na komisji rozmawiałem z panią na temat konieczności właśnie, żeby w takich większych miastach, szczególnie powiatowych, o tych stacjach żeśmy rozmawiali. I tutaj z tej dyskusji właśnie taki wniosek mi się nasuwa, że bardzo ważną sprawą jest taki obszar jak czystość powietrza. On jest bardzo istotny z tego względu, że ten postęp cywilizacyjny niestety, no jest czasami procesem dla nas niekorzystnym dla zdrowia. Mówiliśmy o pieniążkach, tu pani słusznie zauważyła, że tutaj dużym problemem będą dwie sprawy. Po pierwsze interes korporacji, po drugie pieniądze. I uważam, że mieszkańcy, obywatele tutaj na dole muszą się wykazać większą inicjatywą właśnie nacisku, powiedzmy, na sfery rządowe, jeżeli chodzi o pieniądze, żeby jednak was dofinansować, bo to, że urzędnik napisze fajny program, tak tu kolega radny zauważył, to jest okej, ale on będzie tylko teorią, ale musicie jeszcze dostać narzędzia, bo takie stacje, robiąc pomiary, one z nich wynika jakość powietrza. Nie jest przecież tajemnicą, że też oficjalne dane podają, że jeżeli chodzi o wzrost zachorowań dróg oddechowych, w kraju wzrosły dramatycznie w ostatnim czasie. O bardzo dużej ilości, z tego co pamiętam, tam o 50 tysięcy osób. To te są ogromne koszty potem w leczeniu tych ludzi. To jest po prostu, tu są pieniądze i tu są pieniądze, więc lepiej wydać pieniądze na profilaktykę i zabezpieczać się przed tymi skutkami, bo niewątpliwie jakość powietrza w ostatnich latach drastycznie spadła. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Proszę bardzo. Pan naczelnik, proszę bardzo, pan Jan Koronkiewicz.
Proszę państwa, ja może wyprzedzę to, co w tej chwili powiem, bo jeszcze za wcześnie mówić o końcowych efektach, ale na ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pan wojewoda wystąpił z propozycją, aby całe województwo zostało objęte monitoringiem właśnie czystości powietrza. Takie coś, zwrócił się między innymi do nas z zapytaniem, czy chcielibyśmy w tym partycypować. Koszt mniej więcej wypadałby około 10 tysięcy złotych na powiat, z tym, że moglibyśmy sobie życzyć zarówno mapki z tymi zanieczyszczeniami na poszczególnych miejscowościach naszego powiatu, jak i całego powiatu. Pan starosta zgłosił takie akcje, że będziemy w tym uczestniczyli i jeszcze powiem Państwu, że to będzie na zasadzie takiej, jak w tej chwili otrzymujemy komunikaty ostrzegawcze, że codziennie o godzinie 14 będziemy dostawali pisemną informację, jak wygląda zanieczyszczenie powietrza na naszym terenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym zagadnieniu? Nie ma. W takim razie panu Mariuszowi Orzechowskiemu i pani Marcie Stelmach-Orzechowskiej dziękujemy bardzo za przygotowanie i przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska oraz prezentacji programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. Właściwą uchwałę będziemy podejmować troszeczkę później zgodnie z porządkiem obrad. Serdecznie dziękujemy Państwu. Ogłaszam 10 minut przerwy.